muszą być perfekcjoniści w architekturze i muszą być krajdole w architekturze. Bo projektowanie to nie tylko wymyślanie domków, czy przestrzeni, czy miejsc, to jest w dużej mierze też interakcja, budowanie fajnych, współpracujących ze sobą zespołów. Klient coś nam powiedział i my potrafiliśmy na to odpowiedzieć projektowo w ciekawy sposób i on się tym jara i my się jaramy tym z powrotem i to się rozwija. No to jest super projektowanie. Bardzo trudno jest zrobić coś ciekawego i coś takiego naprawdę wyjątkowego tylko w oparciu o ten jeden procesor, który mamy w głowie. Wyjście takie z tymi ideami i pozderzanie się z innymi to jest bardzo cenna rzecz. Staram się nie narzucać za każdym razem swoich rozwiązań, ale cieszę się, jeżeli te rozwiązania wychodzą z jakiejś takiej dyskusji grupowej czy też burzy mózgów. Nasza twórczość, nasza praca, nasze projekty są poddawane krytyce i to trzeba umieć znosić.
Architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, założyciel autorskiej pracowni projektowej, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Designu LuCreate, pomysłodawca i organizator konferencji kreatywnej Lubelski Wzór. Przed Wami Mateusz Kunkiewicz.
Dzień dobry Państwu.
Witam Cię Mateuszu serdecznie w podcaście. Bardzo jest mi miło, że znalazłeś czas i zgodziłeś się na tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mi jest również miło, tym bardziej, że jest to mój pierwszy udział w podcaście.
Pięknie. No to skoro tak, to może od razu zacznę ostro. Chociaż nie powinno się na pierwszy raz podobno, ale w sztuce mówi się, że wszystko już było. A w architekturze?
No właśnie. I tak i nie. No najłatwiejsza odpowiedź. Wydaje mi się, że architektura to jest więcej niż sztuka i wyzwania architektury są z każdą epoką, z każdym etapem rozwoju cywilizacji nowe. Więc jeżeli chodzi o spełnianie potrzeb człowieka, to architektura te podstawowe potrzeby spełnia te same. Natomiast wyzwania są, mam wrażenie, nowe i przed tymi wyzwaniami stoi też współczesna architektura.
To będziemy o tym też na pewno rozmawiać, do czego służy architektura i jakie ma współczesne cele. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na architekturę w życiu? Byłeś jakimś takim dzieckiem, które z klocków Lego składało pasjami coś, czy jak to się stało?
Klocki Lego były, tak to prawda, ale sporo w tym przypadku i sporo w tym takich nieprzewidzianych okoliczności. Kilka czynników się na tą architekturę złożyło. Ja nie wiedziałem, co to jest architektura za bardzo w liceum, a mniej więcej wtedy właśnie ta decyzja powstała. Moi rodzice zrobili taki dobry dosyć ruch i w trzeciej klasie liceum zapytali mnie, co ja chcę robić i w jakim kierunku się rozwijać. Ja oczywiście w trzeciej klasie liceum nie miałem zielonego pojęcia, co ja chcę robić. I tutaj pojawia się drugi wątek. Otóż trafił w moje ręce taki informator książkowy o studiach, który został skradziony z kiosku przez mojego serdecznego przyjaciela z liceum, który obecnie jest dosyć dobrze sytuowanym biznesmenem, ale w mojej karierze się wsławił w tym, że ukradł z kiosku informator o studiach, z którego skorzystali wszyscy później w klasie, a była to klasa bardzo zdolnych osób i kto wie, jakie kierunki studiów zostały wybrane z tego skradzionego informatora. W tymże informatorze w trzeciej klasie zobaczyłem taki kierunek jak architektura. Nie bardzo wiedziałem, czym to się je, ale powiedziałem rodzicom, a to może architektura. Oczywiście cała rodzina ucieszona, że będę architektem. Trochę w ciemno w to poszedłem. Potem dzięki dobrym radom trafiłem do dobrej szkoły rysunku, który przygotowywał mnie
do tego. No tak, bo bez rysunku się nie dostaniesz po prostu.
Tak, trochę rysowałem, trochę jeszcze wcześniej się bawiłem tymi klockami Lego. Rzeczywiście to chyba jest taka zabawka, która się kojarzy z architektami. Nie wiem czemu, ale coś w tym jest. Tak, to była moja ulubiona zabawka. No i rzeczywiście w połowie liceum zacząłem jeździć do do Warszawy na kurs rysunku, gdzie rzeczywiście nie tyle mnie nauczono rysować, to też, ale nauczono mnie myśleć projektowo i przedstawiać to, co wymyślamy za pomocą rysunku, a to taka podstawa, żeby potem pracować w tym zawodzie.
No tak, bo taki rysunek, który jest potrzebny do tego, żeby zdać na architekturę, to nie jest taki po prostu rysunek. Nie wystarczy ładnie rysować, czy tam mieć talent do tego, to trzeba odpowiednio podejść, nie?
No akurat ten egzamin, w którym ja brałem udział, był to egzamin sprawdzający zarówno umiejętność rysowania takiego wrażeniowego, jak i takiego bardziej przestrzennego, taki rysunek, który sprawdzał, czy jesteśmy w stanie bryły przestrzenne jakoś ogarnąć na rysunku.
Mm-hmm. No dobra, to studia, tak, a potem trafiłeś na parę lat do Stelmacha.
Tak, moje pierwsze biuro projektowe, w którym pracowałem po studiach, to było biuro Stelmach i Partnerzy, gdzie spod takiego parasola akademickiego trafiłem do zawodu i rzeczywiście to było dobre doświadczenie, bo miałem styczność od razu z dużymi projektami i też tam ciekawe znajomości zawodowe poczyniłem, które później też pomogły mi w dalszym rozwoju zawodowym.
Dla wielu ludzi to jest takie marzenie, nie? Dostać się do profesora Stelmacha, do takiej pracowni.
No na pewno na Lubelszczyźnie to była wówczas taka pracownia topowa, teraz też zresztą tylko już bardziej w Warszawie z tego co wiem działają. My robimy rzeczy mniejsze, robimy rzeczy za miastem bardzo dużo i rzeczywiście ta skala naszych działań jest zdecydowanie mniejsza i no doświadczenie, które zdobyłem w tej pracowni było, można powiedzieć, podstawowym doświadczeniem.
No właśnie, a co wyniosłeś?
Teraz po studiach.
Konkretnie.
Przede wszystkim wyniosłem to, że podobało mi się to, że ja chciałem znać cały proces projektowy i zarządzanie, specyfikę zarządzania zespołem projektowym. Dla mnie projektowanie to nie tylko tworzenie przestrzeni, tworzenie brył, tworzenie miejsc, ale przede wszystkim budowanie fajnych współpracujących ze sobą zespołów.
Mam takie przemyślenie, że ta architektura, z jednej strony mówi się, że ona powinna w tej naturze być osadzona i z nią jakoś współgrać, ale to trochę takie sprzeczności, nie? Bo ja jak obserwuję, jak budują ludzie na działce jakieś, to pierwsza rzecz, jaką robią, to wywalają wszystkie drzewa.
No nie jest to regułą. Jest to oczywiście odwieczna taki dylemat, tak? No bo za każdym razem, gdy coś budujemy, gdy coś w tej naturze stawiamy, no to ingerujemy w nią. I wylewanie żelbetu nie jest najbardziej ekologiczną rzeczą na świecie, ale powolutku to się zmienia, tak jak wszystko, tak jak wiele dziedzin przemysłu. Architektura również powoli, ale cierpliwie idzie w kierunku zrównoważonego projektowania, w kierunku zamkniętego obiegu, więc nie są to jeszcze jakieś duże ruchy i w naszym otoczeniu jednak ciągle popularne będą te podstawowe metody i technologie budowlane, ale już widzimy, że gdzieś na horyzoncie ta architektura zrównoważona i związana z zamkniętym obiegiem się powoli przebija, więc za kilkadziesiąt lat może rzeczywiście od tego żelbetu odejdziemy.
Tak, wrócę jeszcze do tego, bo mi się nasunęło do twojej pracy u profesora Stelmacha. To taka relacja trochę mistrz-uczeń była, czy nie bardzo? Jak ty to widzisz?
Akurat jeżeli chodzi o takie mistrzowskie relacje, to może gdzieś indziej mam tych swoich mistrzów. Aha. Natomiast pierwsze zderzenie z profesjonalną architekturą, z zarządzaniem firmą, z zespołem projektowym, tam mogę powiedzieć, że zdobyłem pierwsze szlify, ale od tamtej pory tych szlifów w moim zawodowym życiu było wiele. Zaraz po tej pracowni, po jakichś dwóch latach, bardzo miałem takie ciśnienie, żeby robić swoje rzeczy. Wolałem robić rzeczy małe, ale żeby robić je samodzielnie, więc tak jak wielu młodych projektantów, zacząłem od wnętrz i miałem taki etap bycia freelancerem przez dłuższy czas. I tam też poznałem zdecydowanie więcej doświadczeń związanych z życiem zawodowym, no bo projektowanie, bycie architektem to jest może w jakimś procencie projektowanie, a jest mnóstwo rzeczy związanych z budowaniem marki, zarządzaniem firmą, tworzeniem zespołów, kontakt z klientem jest bardzo ważny, takie zrozumienie tego, co ci klienci od nas chcą. Więc tego wszystkiego nauczyłem się w tej samodzielnej etapie pracy.
No a skoro tak mówisz o tych mistrzach, to podziel się, jeśli możesz, dla ciebie, kto jest takim...
No zdecydowanie, tutaj może w Lublinie to nie będzie znana szkoła, ale wspomniana już wcześniej szkoła rysunku Labirynt, która rzeczywiście otwiera oczy od już kilkudziesięciu lat młodym adeptom projektowania. I tam rzeczywiście Piotr Zwierzchowski, który tą szkołę prowadzi i pozdrawiam serdecznie, gdyby jakimś cudem to usłyszał. Tak, to był zdecydowanie taki mój pierwszy mistrz, gdzie po prostu wyrwany z ławki szkolnej w liceum trafiłem do grupy kilkudziesięciu rysowników i tam nauczyłem się, tak jak mówię, nie tylko tak, którą stroną ołówka się rysuje niemalże, bo to z takiego poziomu startowaliśmy, ale przede wszystkim jak myśleć projektowo, jak opanowywać stres egzaminacyjny, jak poddawać się krytyce, bo to jest taki dosyć istotny aspekt naszego zawodu, że my całe życie jesteśmy, nasza twórczość, nasza praca, nasze projekty są poddawane krytyce i to trzeba umieć znosić. I młody człowiek taki, który na studia się wybiera, nie każdy jest odporny na to, a nawet bym powiedział, że większość osób jest na to nieodporna i nauczenie się przyjmowania tej krytyki, ale też przekonywania do swoich projektów i takiego bronienia swoich pomysłów, to jest coś, czego nauczyłem się tam, czyli jeszcze 2 lata przed architekturą, startując takiego naprawdę... Ja byłem w matwizie i maturę zdawałem z biologii i zdawałem na architekturę, więc w ogóle takich korzeni techniczno-artystyczno-architektonicznych nie miałem żadnych, ale dzięki temu, że moja jedna kuzynka wskazała mi właśnie tą szkołę Labirynt, tam przez 2 lata jeździłem i obyłem się tyle dobrze w tym rysowaniu i w tym myśleniu projektowym, że dostałem się całkiem nieźle na te studia na architekturę i urbanistykę na Politechnice Warszawskiej. Mm-hmm.
Ja obserwuję taką historię, że no, przychodzi taki młody, zdolny architekt po studiach do jakiejś uznanej pracowni, zostaje w jakiś sposób wybrany, spędza tam jakiś czas, a potem idzie na swoje.
No u mnie było troszkę, czy było tak, tylko w przyspieszonym tempie. Ja byłem bardzo niecierpliwy i ja rzeczywiście wierciłem się strasznie w tej pracowni i być może za bardzo niecierpliwy i być może powinienem troszkę dłużej tam spędzić czasu, ale mnie bardziej korciło, tak jak mówię, mniej chciałem się uczyć praktyki takiej technicznej, architektonicznej, a ja bardziej chciałem wiedzieć, jak się tworzy projekty zespołowe, jak się zakłada pracownie, jak się wycenia projekty. Tak naprawdę chyba ta część menadżerska mnie jakoś ciągnęła poza tym tworzeniem architektury. I tak jak mówię, no, ten etap freelancerski to była no, twarda szkoła. Utrzymanie płynności finansowej, płacenie podatków, jakieś dotacje, no to też tego trzeba się było nauczyć. Później takim przełomowym momentem było założenie pierwszego zespołu projektowego z moim bratem młodszym, Borysem, pozdrawiam również, z którym stworzyliśmy pierwszą pracownię projektową we dwóch i byliśmy pierwszym zespołem projektowym. Bardzo to było fajne doświadczenie, gdzie z tego etapu freelancerskiego zaczęliśmy się uczyć pracować razem. No i to był pierwszy dwuosobowy zespół Biura Kunkiewicz Architekci. I przez parę lat razem projektowaliśmy. Teraz Borys poszedł w produkcję medialną, w produkcję muzyczną, czyli ciągle projektuje, ale ty znalazł sobie swoją bardzo ciekawą niszę. Ale tak, byliśmy pierwszym zespołem Biura Kunkiewicz Architekci.
No tak, ale skoro masz już biuro, to ty też się chyba trochę znalazłeś po tej drugiej stronie równania, że przychodzą do ciebie ludzie i też się czasem żegnają, czy nie? Prostu już masz u siebie tak super, że nikt nie chce iść na swoje?
Nie, to jakby rotacja w tym biznesie pracowników, współpracowników jest czymś naturalnym. No i oczywiście na samym początku bardziej jakoś to przeżywałem wszystko.
Nie,
broń Boże, nigdy. Ja do tej pory mam kontakt z praktycznie wszystkimi współpracownikami, z którymi mieliśmy okazję działać. Na początku pierwsze myśli były takie rzeczywiście, że to będzie taki zespół już na zawsze, ale bardzo szybko się zorientowałem, że ludzie potrzebują zmiany i ten etap, który mamy razem, jest jakiś tam ograniczony. Tak samo jak ja pracowałem w biurze przez jakiś czas i czułem potrzebę, czułem parcie, żeby pójść dalej, tak każdy młody projektant taką potrzebę ma i nie ma co na siłę tutaj nikogo trzymać. Co ciekawe, po latach wracamy do współpracy. Teraz zdarza się, że mamy jakieś tematy, które są gdzieś realizowane dalej od Lublina. Okazuje się, że współpracownicy, projektanci bardzo, bardzo fajni, z którymi mieliśmy okazję działać lata temu, odnawiamy kontakty i realizujemy teraz projekty na przykład w Tychach. I tu znowu kolejne pozdrowienia. Będę to robił często.
Koncert życzeń
dla Karola, z którym pracownię budowaliśmy lata temu, a teraz działamy zdalnie, pracujemy nad projektami na obszarze całej Polski w zasadzie. Mm-hmm.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to się przewija, to budowanie zespołu jako taka ważny element tego wszystkiego, co ty robisz. No i powiedz mi, taki architekt, który dopiero skończył studia i co, jaki to ma być człowiek, żeby przyszedł do ciebie i mógł pracować u ciebie w pracowni? Kogo ty szukasz? Na co patrzysz?
Kurczę, no mi się wydaje, że ja podchodzę bardzo intuicyjnie do tego i na pewno docenia się to, że ktoś chce, że ktoś wychodzi przed szereg, że ktoś się odzywa. Ten pierwszy kontakt i rozmowa o projektowaniu bardzo, bardzo dużo zawsze daje. Przez długi czas było tak, że myśmy organizowali praktyki i staże tutaj w Look Create, co sprawiało, że przez naszą pracownię przewijało się dosyć dużo ciekawych osób i część z nich po prostu zostawała na dłużej. Dużo daje to, że tutaj oprócz tej działalności w tym moim autorskim biurze działamy jako fundacja Look Create. To sprawia, że jesteśmy takim dosyć ciekawym środowiskiem kreatywnym i ci ludzie się zawsze tutaj przewijają przez nasze wydarzenia, przez naszą pracownię. To budowanie społeczności sprawia, że ta rekrutacja nie wygląda tak sztywno. Tak? Ci ludzie gdzieś po prostu pojawiają, znają się i dzięki temu mamy szczęście do tego, że możemy współpracować z naprawdę zdolnymi młodymi projektantami. Możemy się od nich uczyć, oni mogą się od nas uczyć i jest to taka dosyć ciekawa wymiana, bo zarówno starsi doświadczeniem architekci mają do przekazania oczywiście wiedzę i doświadczenie młodszym, ale ta świeża krew i to świeże spojrzenie jest też bardzo cenne dla starszych architektów i projektantów.
To właśnie bardzo ciekawe, że na to zwracasz uwagę, bo nie każdy z takich doświadczonych lubi o tym mówić, że sam się też czegoś uczy jeszcze od tych świeżaków, powiedzmy.
Tak. No, na pewno cenne jest w pracy zespołowej to, żeby troszkę dać miejsce, dać dystans, dać przestrzeń innym ludziom, innym projektantom, z innym doświadczeniem, z innym podejściem. Zawody projektowe, tak jak właśnie architekt, są w większości przypadków zawodami indywidualistów i niestety tak się też nas kształci na studiach jako indywidualistów i nauczenie się odpuszczenia i wpuszczenia do zespołu innych ludzi, znalezienie sobie miejsca w zespole jest naprawdę chyba najcenniejszą rzeczą, którą się można nauczyć w życiu zawodowym. Nam się na początku kariery zawodowej wydaje, że wszystko wiemy najlepiej i że mamy rację i potrafimy wszystko zaprojektować. I taka pewność siebie jest z jednej strony dobra, ale z drugiej strony jest zgubna, no bo nic wielkiego, nic takiego imponującego nie zostało zrobione, zaprojektowane w pojedynkę. Wszystkie takie imponujące jakieś czy budynki, czy projekty, czy inicjatywy, to jest zawsze praca zespołowa i budowanie tych zespołów to jest kluczowa sprawa. Gdybym miał komuś taką jedną radę dać, jedną jakąś taką złotą myśl, to jest taka, żeby nauczyć się tworzyć, budować i pracować w różnorodnych zespołach, no bo wtedy można naprawdę góry przenosić. A nam się na samym początku wydaje, że my wszystko sami musimy zrobić. Jak ja studiowałem, to też ten indywidualizm był bardziej podkreślany, a projektów takich zespołowych na studiach było niewiele, więc my się wychodziliśmy jako absolwenci tych uczelni, jako indywidualiści. A fajne się rzeczy zaczynają dziać, kiedy zaczynamy działać zespołowo.
I jak twój zespół zabiera się za robotę? Jak się zaczyna projekt? No, powiedzmy, przychodzi klient i co?
No jak już klient jest, to już jakby jest kilka kroków w przód, no bo najpierw tego klienta trzeba przekonać do tego, żeby z nami pracował. I tu też przez długi czas wydaje mi się, że uczyłem się tego, żeby troszkę bardziej słuchać potrzeb klienta, a troszkę mniej jakby
sprzedawać domyślać siebie.
Nawet nie dochodzi, bo jest taka właśnie przypadłość, tak mi się wydaje, wielu twórców, że my tak chcemy już od razu dać rozwiązanie, że my od razu już chcemy, już wiemy o co ci chodzi, ale czasami trzeba po prostu chwilę poczekać i dojść do tego i nie wyrywać się przed szereg, więc takie słuchanie tych klientów to też ważna sprawa, więc istotny jest ten moment, kiedy mamy pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę z klientami, kiedy jeszcze nie są naszymi klientami, jeszcze przed podpisaniem umowy, ale się już poznajemy i wtedy to jest bardzo ważne, ta chemia, która powstaje i to, czy my nadajemy na tym samym poziomie. No i tutaj no my coraz częściej już nadajemy, tak? No bo to doświadczenie pozwala nam szybciej zrozumieć tych klientów i ta komunikacja z nimi jest dla nas kluczowa. A dalej już jak pracujemy, no staramy się usprawniać praktycznie rok do roku. Nasz sposób pracy jest troszkę inny. Nie pamiętam, żebyśmy powtórzyli rok do roku dokładnie to samo, ten sam sposób projektowania. Teraz jakby takim chyba optymalnym sposobem jest to, że mamy zespołowe przeglądy projektów, także nawet jeżeli któryś z projektantów nie bierze udziału w jakimś projekcie, ale staramy się, żeby był taki moment raz w tygodniu, kiedy sobie robimy taką odprawę, taką rozmowę, żeby wszyscy mniej więcej wiedzieli, co się dzieje w biurze. Oprócz tego mamy stałe przeglądy projektów, takie już merytoryczne, projektowe, ale staram się, żeby od samego początku takie poczucie indywidualności też zostawić projektantom. To też jest ważne. Staram się nie narzucać za każdym razem swoich rozwiązań, ale cieszę się, jeżeli te rozwiązania wychodzą z jakiejś takiej dyskusji grupowej, czy też burzy mózgów. I to jest super, że te najfajniejsze projekty powstają tak, że my sobie w grupie gadamy i znowu ta wartość tej pracy zespołowej się pojawia, że powstają jakieś takie fajne momenty, fajne pomysły i koncepcyjny etap projektu jest ciekawszy, a później staramy się, żeby każdy indywidualnie zajmował się albo swoim projektem, albo częścią projektu zespołowego i regularnie robimy sobie przeglądy wewnętrzne, takie korekty tych projektów oraz regularnie staramy się spotykać z klientami. Teraz to jest dużo prostsze. Tutaj, tak jak w wielu branżach, pandemia jakby nie była straszna, jednak nauczyła nas pracy zdalnej i tu okazało się, że jest to dużym ułatwieniem i pozwala nam na pracę z klientami, spotykanie się z klientami częściej, co ma pozytywny wpływ zarówno na naszą pracę, jak i na zadowolenie tych klientów, bo oni mają większy wgląd w to, co my robimy.
No dobrze, indywidualizm, bo to jest tak jakby jasne, bo wydaje się, że ta kreatywność i indywidualizm to jest bardzo powiązane, nie? Ale jednak zespół to zespół, tak jak mówisz, i powiedz mi, ktoś musi być jakimś liderem, nie?
Tak, pewnie tak. Nie wiem, bo to jest tak, że ja chyba się cały czas tego uczę i robię to w miarę naturalnie. Gdzieś takie te najważniejsze zasady sobie gdzieś przyswoiłem czy utarłem, że jakby praca w zespole jest przede wszystkim ciekawsza, bardziej efektywna i w ogóle lepsza. To jest jedna rzecz i ta siła synergii magiczna, którą często powtarzamy, rzeczywiście w pracy zespołowej 2 plus 2 często daje więcej niż 4. A druga rzecz to dobrze, jeżeli zespoły są różnorodne. Jeżeli mamy 3 takich samych architektów z takim samym podejściem, z takimi samymi predyspozycjami, to nie będzie ciekawe. Ale jeżeli będzie jeden bardziej artystycznie uzdolniony, drugi bardziej technicznie, trzeci bardziej, nie wiem, trzeci w ogóle nie będzie architektem, tylko będzie, nie wiem, projektantem grafiki czy artystą, a czwarty będzie znał się na architekturze krajobrazu, to takie zespoły i taki miks punktów widzenia nagle sprawia, że te projekty są lepsze, że my się od siebie uczymy, ta wiedza przepływa bardzo fajnie między poszczególnymi projektantami i rzeczywiście wtedy te wyzwania projektowe mogą być dużo, dużo większe i to chyba mnie najbardziej kręci, czyli budowanie tych grupek i ta podstawowa grupka, podstawowy zespół naszej pracowni, ona jest niewielka, a jakby to jest zawsze kilka osób, ale jesteśmy też częścią większej grupki, czyli tego naszego kolektywu kreatywnego skupionego wokół Look Create. I to już jest naprawdę duża grupa ludzi, bo współpracujemy z innymi architektami, współpracujemy z grafikami, z artystami i nagle się okazuje, że ten nasz kilkuosobowy zespół potrafi się rozrosnąć na potrzeby jakichś projektów do naprawdę pokaźnych rozmiarów i jesteśmy w stanie dzięki temu konkurować na rynku z dużymi pracowniami, jednocześnie zachowując indywidualny charakter każdego z tych poszczególnych członków tego naszego kolektywu. I to jest wydaje mi się ciekawe, czyli...
No ale jak masz takich indywidualistów w zespole, to też rośnie ryzyko konfliktu. To trzeba nad tym też jakoś umieć zarządzić, nie?
Nie wiem, chyba bardzo... Nie pamiętam konfliktów. W sensie takie chyba konflikty to nie jest to, co my chcemy robić i raczej od początku gadamy. I mogą być rozminięcia, mogą być jakieś sytuacje, kiedy rzeczywiście inaczej myśleliśmy o pewnych sprawach, o pracy razem. Ale konfliktu jakiegoś takiego, może przegapię jakiś, ale raczej nie było i jakby wchodzenie w konflikty nie jest tego warte po prostu. No i oczywiście jakby tu jest tak, że jeżeli postawimy sobie jako wartość, że nie chcemy konfliktów, że chcemy mieć dobrą higienę współpracy, no to musimy troszeczkę z tego indywidualizmu zejść. I tutaj każdy to chyba rozumie i każdy to wie, że przepychanie swojej idei na siłę nie jest metodą. I chyba to bardzo szybko się wyjaśnia, że szanujemy swoje opinie nawzajem i nawet w momencie, kiedy z kimś się nie zgadzamy, no to jak z tyłu głowy będziemy mieć coś takiego, że okej, większą wartością jest to, żebyśmy się dogadali, żebyśmy wypracowali coś razem, niż przepchnięcie mojego pomysłu, no to wtedy to samo się dzieje, tak? No tutaj unikamy takich rzeczy jak stres, unikamy takich rzeczy jak siedzenie po godzinach. Oczywiście to się zdarza, ale to do zasady wierzymy w to, że jak się dobrze zorganizujemy, jeżeli będziemy współpracować, to będziemy na tyle sprawni, na tyle będziemy to dobrze robić, że nie będzie konieczne właśnie jakieś takie nieprzyjemne siedzenie po nocach, czy też stresujące sytuacje. No ja chyba, nikt się nie odnajduje w stresujących sytuacjach, ja tego bardzo nie lubię, więc staramy się, żeby to przychodziło gładko, a jeżeli dochodzi do takich sytuacji, gdzie się pojawiają jakieś trochę wyższe emocje, to przegadujemy to wszystko i bardzo szybko wracamy do tej równowagi.
No to brzmi jak naprawdę świetne miejsce do pracowania, także jak ktoś chce...
Bo to jest bardzo świetne miejsce do pracowania.
W dobrym miejscu pracować, to niech się postara. Dobrze, ale powiedz mi, w tym wszystkim indywidualizm i tak dalej, a styl pracowni, bo każda pracownia jednak chyba stawia sobie taką ambicję, żeby wypracować swój styl, nie?
No tutaj jest coś takiego rzeczywiście, że tak się złożyło, że jeżeli chodzi o architekturę, to w dużej mierze jakby stałem się takim architektem wiejskim. Jak się śmieję z tego, że bardzo, bardzo często zwracają się do nas klienci, ludzie, którzy lubują się w takim stylu domów podmiejskich, w stylu właśnie stodół, czy nowoczesnych stodół, czy takich prostych domów. No i jeżeli chodzi o architekturę taką mieszkalną, no to trzeba przyznać, że chyba najwięcej takich robimy rzeczy, ale nie tylko. Bo teraz zajmujemy się wnętrzami, które projektujemy dla firm. Zajmujemy się wnętrzami, które projektujemy dla branży medycznej. Zajmujemy się wnętrzami, które projektujemy dla branży horeca, czyli hotel i restauracji. I to jest już troszkę inna historia, więc tak naprawdę ciężko nas chyba do jednego stylu wrzucić, ale gdybyśmy ten wspólny mianownik mieli znaleźć, to na pewno wielu by powiedziało, że jest u nas dużo, dużo cegły, szkła, betonu, to wszystko umoczone w zieleni z fajnym widokiem bądź też krajobrazem. To pewnie tak można by uogólnić to, ale nie tylko. To jak przejrzy się projekt na naszej stronie, to tam są przeróżne kierunki stylistyczne.
No, piszecie o sobie, że wierzymy, że najlepsze koncepcje powstają gdzieś na styku swobodnej kreatywności i realnych rozwiązań.
A to tak, tak. No tutaj to taki jest dobry haczyk, dobry argument dla inwestorów, że my stąpamy po ziemi, że mamy te nasze kreacje i koncepty dosyć dobrze rozwinięte, ale zależy nam na tym, żeby klienci to zrealizowali, co wymyślimy. I w mojej ocenie to też jest zaleta doświadczonych, dobrych projektantów, którzy są w stanie na początku nie tylko wybadać potrzeby i wizję klienta, ale także na tyle się wpasować w możliwości budżetowe, czy w harmonogram, czy takie rzeczy, które projekt nam trochę podkopują, w taki sposób, żeby to, co zostało wymyślone, zostało zrealizowane. I my bardzo często robimy tak, że na początku gdzieś poruszamy kwestie właśnie budżetowe, finansowe, harmonogram. Chcemy, żebyśmy wszyscy, zarówno my, jak i klienci, wiedzieli, co jest do zrobienia i z czym się ten projekt będzie wiązał i jakiej skali będzie to inwestycja, żeby klient wiedział, spodziewał się w trakcie projektowania, o czym mówimy. Bo wymyślać i projektować jest bardzo łatwo i bardzo, bardzo szybko można napompować budżet projektu paroma ruchami czy kliknięciami myszki. Mam wrażenie, że już po tych kilku latach wiemy, gdzie są te newralgiczne miejsca. I staramy się tak pracować, żeby klienci na bieżąco byli zapoznani z tym, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o budżet.
Mówi się, to trochę tego dotknęliśmy, o odpowiedzialności. Mówi się, że kreatywność jest też trochę odpowiedzialnością za tworzenie lepszego świata, nie? W architekturze to szczególnie chyba istotne jest, nie? Bo to, co stworzycie wy, to później jest latami całymi.
No właśnie, teraz jest dosyć trudny czas dla zawodów projektowych, ponieważ rzeczywiście żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo dużo się konsumuje, bardzo dużo się produkuje, bardzo dużo się buduje. I nie ma co ukrywać, architektura jest, duża architektura w większości przypadków nie jest ekologiczna i wiąże się z pogorszeniem jakby
dobrostanu.
Tak, znaczy, no to jest trudne, no bo z jednej strony wszyscy chcemy mieć dom, wszyscy chcemy mieć mieszkanie, wszyscy chcemy mieć swoją przestrzeń i to jest silna potrzeba. Z drugiej strony wszyscy kochamy las, wszyscy kochamy krajobrazy i widok na jezioro i tak dalej. Więc jak zaczynamy budować te domy w tych krajobrazach, to bardzo łatwo jest zachwiać tą równowagę. Ja dlatego też lubię sobie obracać się w takiej, jeżeli chodzi o architekturę, w takiej skali zabudowy wiejskiej czy zagrodowej, gdzieś gdzie w mojej ocenie te proporcje architektury do krajobrazu są zdrowe i taka nie za duża wioska jest czymś w mojej głowie, co jest taką tak optymalną formą ingerencji architektury w krajobraz, dlatego też tak dobrze się gdzieś czuję w tym projektowaniu. I nie mam wyrzutów sumienia, że robimy duże betonowe rzeczy. No, nie projektujemy dużej mieszkaniówki, nie współpracujemy z tego typu deweloperami, którzy tą jakość tej przestrzeni i architektury zaniżają. Nie mamy na sumieniu jakichś mocnych zabetonowań, więc ja śpię spokojnie. Chociaż nie wiem, co bym zrobił, gdybym dostał zapytanie o projekt wielkiego osiedla, bo to łatwo się mówi, kiedy rzeczywiście takie zapytanie na stole nie leży. No ale póki co gdzieś, jeżeli chodzi o architekturę, trzymamy się tej skali wiejskiej. Idziemy w kierunku, też mi się wydaje, że to jest fajny kierunek, jeżeli chodzi o architekturę, żeby troszkę odejść od tego betonu, może właśnie w stronę drewna pójść i w stronę odnawialnych różnego rodzaju surowców. Chyba wtedy byśmy chcieli pójść, jeżeli chodzi o projektowanie, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest to na dzień dzisiejszy raczej symboliczny gest i sporo jeszcze betonu
się wyleje.
No ale jeżeli będziemy o tym myśleć, no to może pokolenie następne, bądź też następne architektów gdzieś tą zmianę sprawi. No już widzimy, że jest trend w projektowaniu, budowaniu, sprzedawaniu małych, modułowych domków, które mają dużo mniejszy wpływ na ten krajobraz i nie zostają na zawsze. W naszej świadomości, mam tu na myśli świadomość Polaków, jednak ciągle mamy z tyłu głowy to, że to musi być z cegły zbudowane na pokolenia.
A twoim zdaniem, jak patrzysz na kondycję, powiedzmy, człowieka dzisiaj, to jakiej architektury potrzebuje według ciebie człowiek dzisiaj?
Tutaj znowu do tej wioski wrócę. Tutaj to kiedyś jeszcze mój tato mi powiedział, jak byłem młodym dzieciakiem, takie ciekawe zdanie, które przykleiło się do mnie na całe życie, że ewolucja społeczna człowieka zatrzymała się na etapie wioski. Czyli taka społeczność około 150 osób, jakiś tam nie za duży teren, sporo tej zieleni i wszystko, co ponad te 150 osób, ponad tą wioskę, to już jest takie nie do końca dla nas naturalne. I coś w tym jest, że to taka grupa, że grupa właśnie o tej liczebności i ta skala architektury, to nam daje przyjemność. I nagle się robi, mimo tego, że ciągnie nas do dużych miast i jest ta migracja z tych wiosek do aglomeracji, ale my tam nie jesteśmy szczęśliwi.
Ale w drugą stronę też przebiega.
No i właśnie, to jest ciekawe, że my uciekamy z wiosek do dużych miast, tam się męczymy tymi dużymi miastami i wracamy. I być może to jest taki, być może trzeba ten ruch wykonać, ale gdzieś tam finalnie wydaje mi się, że nie jest receptą na szczęście zbudowanie domu i postawienie go w szczerym polu i mieszkanie tam jakby jedną rodziną, to nie jest to. Wydaje mi się, że dużo cenniejsze jest, żeby ten dom stał właśnie w otoczeniu innych i żeby tworzył tą wioskę. I w mojej ocenie taka wioska 2.0 to byłoby optymalna forma architektury, czyli jest to jakaś grupa ludzi, nie jest to miasto, ale to też nie są domy obok siebie oddzielone płotem, tylko to jest taka forma wioski, gdzie są części wspólne, gdzie jest jakaś społeczność, to jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że przy takiej pracy, w momencie, gdy praca zdalna stała się bardzo popularna i dostępna i powszechna, no to może to sprawi, że nie będziemy musieli w miastach mieszkać. Chociaż to też raczej utopijna wizja, ale wydaje mi się, że mogłoby to być dobrym rozwiązaniem, gdybyśmy się rozproszyli troszeczkę i z tych wielkich aglomeracji przenieśli w nieco mniejsze właśnie wioski.
No tak, to bardzo przyjemna wizja. To wypada sobie życzyć tylko, żebyśmy tak żyli, bo to faktycznie coś w tym jest, że takie małe społeczności, takie nieomalże plemiona, nie?
Tak.
Coś jest na tej rzeczy. do pracy twojej wracając, branża architektury to chyba takie stawianie sobie coraz większych wymagań, nie? To z perfekcjonizmem chyba trochę się wiąże, nie? No musisz w pewnym sensie być perfekcyjny, jeśli chodzi o to, co robisz.
Znowu, uwielbiam to. I tak i nie. Bo muszą być perfekcjoniści w architekturze i muszą być crazole w architekturze. I znowu, ciężko jest być jedną osobą i crazolem, i perfekcjonistą. Natomiast zespół, gdzie będą i tacy ludzie, jest już łatwiej zrobić. I teraz uważam, że cenne jest czasem zrobienie czegoś bardziej odważnego, czy bardziej kierować się w projektowaniu emocjami, ale pod warunkiem, że mamy gdzieś na pokładzie kogoś, kto będzie nam równoważył tą naszą odwagę. I takie żeglowanie projektowe, raz trochę odważniej, ale trochę spokojniej, to jest moim zdaniem super. Lecenie tylko jakby na fantazji i jakby na emocjach, tłumacz dla mnie. Takie
w końcu to musi ustać, nie?
No, tak, z drugiej strony czysto takie tabelkowe projektowanie, nuda. Ja najbardziej lubię, kiedy te zespoły są różnorodne i one się tam równoważą. I to też oprócz tego, że super jest być częścią różnorodnego zespołu, to też świetnie jest, jeżeli różne osobowości mają dla siebie miejsce. I wtedy jest po prostu ciekawie. I te wyzwania są w kategorii robimy coś jakby super, coś nowego, a nie w kategorii, że mamy jakąś do przeskoczenia, do ominięcia jakąś przeszkodę niewyobrażalną. Więc znowu, jakby wracamy, tu będziemy się kręcić wokół tych zespołów, wokół tych wiosek, wokół. To chyba te tematy będą cały czas wokół tej naszej twórczości się tutaj przewijać.
Powiedziałeś o wyzwaniach i tak nasunęło mi się coś takiego, że jak jest jakieś wyzwanie, jakiś cel, który sobie stawiamy, nie, i to dochodzimy, realizujemy to i z czasem na przykład to się staje ograniczeniem. Nie? Obserwujesz coś takiego?
Nie, ta granica się zawsze przesuwa. Tutaj nie obserwuję takiego momentu, że dochodzimy do ściany. Tak? Mi się kiedyś wydawało, że ja będę projektował tylko wnętrza, bo jakby nie czułem się na tyle pewny siebie, ale chciałem, żeby to były moje własne rzeczy, no to wnętrze. Ileś lat to robiłem, no to potem sobie myślałem, no przecież kurczę, jestem architektem, ja chcę robić domy. I zacząłem te domy robić. Potem się okazało, że to jest proste i zaczęły mnie kręcić właśnie bardziej zespołowe historie. Obecnie tutaj też dzięki coworkingowi tutaj i temu kolektywowi Lucreate razem z Krzyśkiem Jaraszkiewiczem, drugim architektem, założyliśmy kolejne takie studio, gdzie robimy większą architekturę. Mi się wydawało, że nie będę większej architektury robił, no ale okazuje się, że robimy jakieś tam większe rzeczy. Zaczęliśmy też interesować się nie tyle budynkami, co też przestrzenią miejską. Tak? I tutaj powstał na przykład projekt Wonerfu na ulicy Krótkiej, czy taki projekt przestrzeni miejskiej. Tak? Nie myślałem, że to będę robił, ale temat się pojawił, zaczęliśmy o tym gadać, chcemy to robić, więc tak naprawdę cały czas gdzieś się przesuwa ta granica i dzięki temu, że żaden z projektantów nie jest sam w tym wszystkim, no to przesuwanie granicy jest ciekawe. Gdybym był jednoosobowym projektantem i to wszystko byłoby na mojej głowie, to pewnie bym tak ochoczo nie patrzył na te kolejne przesunięcia tych granic, ale przez to, że to jest rzeczywiście cały czas coś nowego i nowe wersje tych naszych zespołów, no to patrzę na to optymistycznie.
Mhm. Przywołałeś to Lucreate i to się pojawia w naszej rozmowie często już. Opowiedz o tym, co to jest dokładnie, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć.
No właśnie to jest trudne do opowiedzenia, może teraz już trochę prostsze, ale zawsze jest z tym kłopot, bo formalnie Lucreate jest to fundacja, czyli NGOs, Fundacja Rozwoju Designu. I był to taki koncept, a w tym roku obchodzimy dziesięciolecie w ogóle i te 10 lat temu...
Będzie impreza.
No, chyba tak, chyba będzie, więc...
Szykujcie się.
Tak, myślę, że na jesieni będziemy chcieli coś zrobić, więc te 10 lat temu była taka sytuacja, że zacząłem się rozglądać po Lublinie i jakby zorientowałem się, że tu nie ma środowiska kreatywnego. Ja studiowałem w Warszawie, w którymś momencie przeprowadziłem się do Lublina. W Lublinie ta architektura, jak ja zaczynałem studia, to jeszcze jej nie było. Jak się tutaj po studiach wróciłem i po paru latach po studiach, to już działała, ale nie było środowiska. I w którymś momencie naoglądałem się wykładów TEDx. Strasznie zazdrościłem tym ludziom, że oni w ogóle mają taką aktywność i taką chęć w ogóle działania.
Podobno wraca do Lublina w tym roku.
Tak. Więc ja byłem w takiej sytuacji, że czułem taki niedosyt tej społeczności kreatywnej i byłem nakręcony tymi TEDxami i napatrzyłem się na ludzi, którzy coś chcą robić.
Czyli misję poczułeś taką.
Trochę tak i też trafiłem na kolejną osobę. Tu kolejne pozdrowienia dla Piotra Wojciechowskiego, organizatora TEDxa wówczas lubelskiego. I też trafiłem przez niego na kilka osób, które działały wówczas. Więc z tego wszystkiego powstała fundacja. W skrócie było to tak, że spotkaliśmy się z projektantem wzornictwa Patrykiem Guździem na targach w Mediolanie przez przypadek i zaczęliśmy o tym gadać, tak jak wygląda Lublin, jak wygląda środowisko kreatywne, właściwie jak nie wygląda środowisko kreatywne w Lublinie. I zaczęliśmy sobie myśleć, że super by było, żeby taki wspólny parasol nad lubelskimi projektantami powstał. I zaczęliśmy myśleć, co by to miało być. Ja byłem nakręcony tymi wykładami z TEDxa. Patryk miał za sobą doświadczenia w promocji swojej działalności na targach i wiedział, jak trudne to jest w pojedynkę zrobić. No i zaczęliśmy działać, robić różnego rodzaju eventy, które miały na celu sprawdzić, kto w ogóle w Lublinie projektuje, co to są za ludzie, ile ich jest i czy w ogóle jest o czym mówić. Okazało się, że jest trochę tych ludzi. No i z tych naszych działań powstał Lubelski Wzór, czyli konferencja kreatywna mająca na celu łączyć lubelskich projektantów z przedsiębiorcami. Chcieliśmy jakby nakręcić rynek w taki sposób, żeby stąd ludzie nie wyjeżdżali, mam na myśli projektantów, a żeby też przedsiębiorcy nasi tutaj regionalni, oni też poczuli wartość we współpracy z branżą kreatywną. Więc przez 5 lat robiliśmy takie wydarzenia, robiliśmy też wyjazdy dla projektantów, organizowaliśmy wystawy. Finalnie powstało to miejsce, czyli pracownia otwarta Lucreate, gdzie mamy strefę coworkingową, w której widzimy się na co dzień i z tych wszystkich naszych działań różni projektanci, twórcy i artyści się do nas doczepili. Między innymi Michał Ćwiek, który też tutaj współtworzy z nami fundację, który dał tutaj naprawdę dużo energii, dużo świeżości parę lat temu. No i teraz jest to miejsce, gdzie na co dzień pracujemy, gdzie organizujemy wystawy. Wrócimy chyba z wydarzeniem, bo mieliśmy przerwę.
Mówisz o wzorze, tak?
Tak, o tym.
No tak, bo to zniknęło, aż zniknęło. Szkoda, bo to była naprawdę z rozmachem impreza.
Tak, bo bardzo lubiliśmy się w nią wkręcać i naprawdę było to działające wydarzenie. Tam naprawdę się przecinali ludzie ciekawi i było to jedyne wydarzenie takie branżowe lubelskie i ono nabierało całkiem ciekawie rozmachu. Aż przyszła pandemia i później to pandemiczne rozbicie sprawiło, że ciężko nam się było pozbierać, ale chyba się pozbieraliśmy i jeszcze nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, ale myślę, że wrócimy z wydarzeniem organizowanym przez fundację.
No tak, bo tutaj to jest co? Design, moda, architektura, wystawy. To naprawdę jest niesamowite miejsce. Powiedz w ogóle, gdzie to jest, bo żeby słuchacze wiedzieli, gdzie przyjść.
Tak?
No. I co tu można znaleźć? Tak, nie wiem, czy jesteście otwarci w ogóle na takich ludzi, którzy przychodzą z
zewnątrz. No właśnie jesteśmy, dlatego żeby nie sprawić takiego poczucia zamkniętości, czy takiego izolacji, to miejsce nazwaliśmy pracownia otwarta lub create, bo oprócz tego, że my tutaj na co dzień sobie działamy, jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, na ludzi, którzy by chcieli, czy też z nami tutaj w coworkingu pracować, ponieważ ta strefa coworkingowa to jest około 30 biurek, gdzie obok siebie biurko w biurko pracują architekci, projektanci, graficy, fotografowie, więc tu też się odbywa rotacja, taka wolniejsza troszeczkę, ale czasami te biurka się zwalniają i nowi ludzie przychodzą, więc można w taki sposób do nas dołączyć. Mamy przestrzeń galerii, gdzie odbywają się regularnie wystawy niedużej skali, ale bardzo ciekawe, bardzo treściwe i merytoryczne wystawy, wernisaże. Robimy szkolenia z dziedzin około kreatywnych, więc zapraszamy. Pracownia otwarta Lucreate mieści się w centrum Lublina, na krakowskim przedmieściu, na rogu z ulicą Krótką i można nas odwiedzać, jeśli się ma ochotę.
No na pewno ma się ochotę, czyli krótko mówiąc, budujecie taką społeczność, nie?
Tak, to chyba, jeżeli chodzi...
Znowu wracamy do
tak,
tego.
Tak, to będziemy się tak kręcić, bo te wartości są jednak uniwersalne, tylko kwestia skali. Lucreate to społeczność kreatywna w Lublinie i od tego się zaczęło te 10 lat temu, teraz to się już fajnie rozkręciło. Jesteśmy dosyć dobrze chyba rozpoznawalni. Nie wiem, czy nie jedynym już w tym momencie takim ośrodkiem designu w Lublinie. To szkoda, bo liczyliśmy, że po tych paru latach pojawi się tych NGO-sów czy organizacji i innego rodzaju więcej związanych z designem, ale tak jak mówiłem wcześniej, czujemy taką potrzebę, żeby już wyjść z pracowni i czujemy, że jest dobry czas do tego, więc myślę, że wrócimy z wydarzeniem.
No to trzymam kciuki, bo też chętnie bym zajrzał.
Koniecznie.
Super, no dobrze, trochę z innej beczki teraz, już pomału zbliżając się ku końcowi. Zapytam cię o sztuczną inteligencję. No, co ty o tym myślisz? Póki co to co? Architektura jest jakoś, nie wiem, bezpieczna od
nie,
tego,
nic,
czy nie?
Nie, no nie jest, wiadomo, że nie jest. Jakby tutaj jest to bardzo, bardzo, bardzo szybko rozwijające się narzędzie i na bank wpłynie na nas wszystkich. I jeżeli chodzi o narzędzie do projektowania, no to będzie przeskok taki na pewno i architekci będą musieli się nauczyć z niego korzystać. Tutaj będę stał na stanowisku, że będzie to bardzo cenne narzędzie, aczkolwiek prędko w 100% nie zastąpi człowieka. A dlatego, że projektowanie to nie tylko tworzenie przestrzeni i dopóki klienci będą mieli potrzebę z drugim człowiekiem wypracować coś, a z kolei sztuczna inteligencja nie będzie w 100% imitować człowieka, czyli obecności, to jeszcze będzie ten człowiek potrzebny. Bo projektowanie to nie tylko wymyślanie domków, czy przestrzeni, czy miejsc, to jest w dużej mierze też interakcja. Jest sobie inwestor, czy klient, który chce coś osiągnąć. Czasem wie, czego chce, czasem nie wie, czego chce. I ten projekt powinien wyjść z interakcji z projektantem. I ja przynajmniej stoję na takim stanowisku, że projekt to nie jest coś, co ja narzucam klientowi, tylko mi nawet sprawia przyjemność, jak ja na początku nie wiem, co my zrobimy i wypracujemy sobie to w trakcie. I ten kontakt i ta współpraca i to wypracowywanie jest bardzo przyjemne i to jest fajne. I dla mnie nie jest super wymyślanie tego przysłowiowego domku i postawienie komuś gotowego, proszę bardzo, tylko ja lubię, jak to wynika gdzieś z czegoś, że nie wiemy na początku, z grubsza wiemy, co my chcemy zrobić, ale jak to ma wyglądać, to musimy zobaczyć i zaczynamy grać. Klient mówi, co chce, my mówimy, co myślimy i zaczyna się dziać fajna chemia i to są najlepsze projekty.
Taka przygoda trochę.
Tak, i przede wszystkim emocje, bo w projektowaniu, jeżeli nagle się okazuje, że klika, że klient coś nam powiedział i my potrafiliśmy na to odpowiedzieć projektowo w ciekawy sposób i on się tym jara i my się jaramy tym z powrotem i to się rozwija, no to jest super projektowanie i wtedy te projekty są naprawdę ciekawą przygodą i dopóki I to będzie ciężko podrobić. Pewnie kiedyś się da, ale to będzie ciężko podrobić, dopóki nie pojawi się emocja między klientem a AI, no to takich projektów nie będzie. Oczywiście będą robić super wizualizacje, będą robić obrazki, które wyglądają super, prawdopodobnie technicznie też usprawnią, więc część pracy projektowej na pewno będzie wspomagana mocno przez AI, ale moje doświadczenie takie zawodowe podpowiada mi, że najlepsze w tym wszystkim, co robimy, jest wtedy, kiedy pojawiają się jakieś emocje. I to jest takie zabezpieczenie, taki bezpiecznik przed AI, że dopóki angażujemy się w projekty, dopóki jako zespół też się angażujemy w to. Oczywiście nie w każdy projekt da się tak fajnie wkręcić. No, to byłoby idealnie, gdyby wszystkie projekty niosły ze sobą tego rodzaju emocje. Ale zaskakująco wiele się da. I nawet w te projekty komercyjne tam też można znaleźć coś, co sprawi, że te emocje się pojawiają. Na przykład jeżeli robimy projekt, który jest, no, nie jest domem marzeń, ale na przykład jest biurem, czy po prostu maszyną do zarabiania pieniędzy. Inwestora interesuje, to jest dla niego inwestycja. Ale też jak zaczynamy z nim gadać, jak mądrze wydamy jego pieniądze w tym projekcie, albo nagle zaczynamy biznesowo rozmawiać, to on się zaczyna tym jarać. Bo
jeżeli wartość dodaną.
Tak, no, dla niektórych to będzie dom z widokiem w stylu nowoczesnej stodoły i to będą emocje, a dla niektórych będzie to, że w 3 miesiące postawiliśmy, nie wiem, knajpę od zera, albo biuro od zera, albo coś i klient zaoszczędził kupę kasy i też jest szczęśliwy, też ma emocje. I są to jakby gdzie indziej są te triggery, ale to też są emocje, tak? Może tego typu klienci mniej się będą interesować co do stylu, co do wyglądu, ale mimo wszystko jako inwestycja, jeżeli oni będą mieli jakby dobry lokal, dobry budynek w dobrej kasie, to też te emocje tam się pojawiają. I tu jesteśmy też doceniani. Z jednej strony w tych projektach indywidualnych, tam gdzie rzeczywiście no, często wymyślamy dom marzeń, czy dom, który ma tam gdzieś po prostu już być tym domem docelowym, to jest zupełnie inna chemia jest, tak? I inaczej tego podchodzimy. Ale jest. I dopóki ta chemia się będzie w projektach pojawiała i dopóki ta chemia też będzie się pojawiała tutaj wewnętrznie w zespołach projektowych, no to będzie fajny zawód. I to chyba o to chodzi. Chodzi jakby w projektowaniu. Mam takie przekonanie, że mniej chodzi o stworzenie jakiejś tam bryłki czy przestrzeni, ale o taką jakąś przygodę z tym związaną. Więc tutaj wokół tego AI się pokręciliśmy troszeczkę, ale tu odpowiedzią są moim zdaniem emocje. Dopóki są emocje w projektowaniu, to AI jeszcze tutaj nie wskoczy na 100%.
No ja myślę, że to można spokojnie rozszerzyć też na inne dziedziny, bo słyszymy ile to milionów miejsc pracy zastąpi. Ale właśnie my jednak chyba chcemy mieć tą interakcję z człowiekiem. No nie chcemy gadać z automatem, tylko z człowiekiem.
Mam wrażenie, że mamy wbudowany jakiś taki bezpiecznik, że te kontakty międzyludzkie są ważne. I znowu kręcimy się wokół stada, i znowu tak, się wokół plemienia. To jest rzeczywiście dobra recepta, mi się wydaje, żeby gdzieś sobie tą swoją wioskę, czy to swoje plemię gdzieś budować. Może to pozwolić na takie spokojniejsze życie.
No dobra, to skoro o plemieniu, no to przecież nie samym designem człowiek żyje. A co ty poza designem, co cię kręci?
No ja mam zbudowaną taką równoważnie między właśnie sprawami zawodowymi, takim ja chyba jestem trochę społecznikowcem, muszę przyznać, więc ta fundacja jest taką społecznikowską odnogą, no i też jestem tym indywidualistą, jestem tą osobą i też realizuję jakieś swoje ego i jakby swoje takie indywidualne gdzieś tam potrzeby, więc staram się czy podróżować, czy też sam sobie sprawiać przyjemność gdzieś w tej trzeciej odnodze i to jest taka, wydaje mi się, dobry trójnóg. Praca zawodowa, to zaangażowanie w sprawy jakby tutaj społeczności i zaspokojenie tego indywidualizmu.
Gdzie można oglądać to, co ty zrobiłeś? Na przykład pochwal się jakimiś realizacjami, które szczególnie cenisz sobie.
Tak, na przykład w Lublinie jest kilka knajpeczek, lokali takich miejsc spotkań, które dobrze odwiedzić. Na Deptaku studnia Ostro. Ostatnio zrobiliśmy nową odsłonę Bomberdino. To są takie knajpeczki czy lokale, które można sobie, do których można sobie zajrzeć. Mamy kilka takich wnętrz dla firm zrealizowanych, gdzie może tak nie tak łatwo wejść z ulicy, ale może ktoś kiedyś się otrze. Na przykład takie duże biuro dla firmy Brightnet informatycznej zrobiliśmy jakiś czas temu, ale też bardzo ciekawe studio postprodukcji filmowej i telewizyjnej w Warszawie, nazywa się Black Photon. To jest super wnętrze. Tam mają montażownię do kolorowania filmów. Kino zrobiliśmy im w środku, w ogóle bardzo, bardzo fajna przestrzeń. No i trochę gdzieś rozrzuconych domków. Ciężko je gdzieś wskazać palcem, ale
prywatność jest ważna rzecz.
Jeżdżąc gdzieś wokół Lublina można się natknąć na zaprojektowane przez nas domy.
Ale damy na pewno linki do tego, co jest w internecie, więc można...
Tak, jakby zapraszam na Instagrama, tam się najwięcej dzieje. Kunkiewicz Architekci i Facebook tak samo się nazywa, więc jeżeli kogoś ciekawi ta część twórczości, to tam. I Lucreate ma też swojego Instagrama i Face'a, więc jeżeli te tematy społecznikowskie i lubelska branża kreatywna was interesuje, to tam można też nas obserwować.
Dobra, koniecznie to wszystko nam prześlij, co tam chcesz, żebyśmy dali w opisie, to wrzucimy. No a co czeka na realizację oprócz tego wzoru, o którym wspominałeś, i imprezy na dziesięciolecie?
No teraz chyba takim projektem, na który czekamy, jest projekt Krótkiej. Zrobiliśmy taką rzecz w fundacji, a mianowicie mamy tutaj za oknem ulicę Krótką i ona obecnie jest takim parkingiem nie do końca zgodnie z przepisami zaparkowanych samochodów, a chcielibyśmy, żeby to był taki mikrodeptaczek, gdzie można by po prostu sobie
odpocząć.
I ten pomysł nam się gdzieś kręcił po głowach lucreate'owych już od paru lat i zaczęliśmy sobie to wymyślać. Jako że wszyscy jesteśmy projektantami i w zasadzie to projektowanie nam przychodzi lekko, zaczęliśmy robić jakieś pierwsze koncepcje, wizualizacje, zrobiliśmy wystawę dla mieszkańców tego pomysłu, zamknęliśmy ruch na tej ulicy i w tym roku zaprezentowaliśmy to przedstawicielom Urzędu Miasta z różnych wydziałów oraz prezydentowi miasta Krzysztofowi Żukowi i zrobiliśmy prezentację, animację, wirtualną prezentację tego pomysłu. Zaprosiliśmy też architekta takiego z Łodzi, który opowiadał o tym, jak takie projekty się tam realizuje. No i wydaje się, że ten pomysł chwycił. Wiadomo, na razie jest to wszystko w kategorii jakichś rozmów, ale...
No na pewno się głosy przeciwne znajdą jakieś.
No właśnie, niewiele.
Tak?
Ale,
a, to zaskakujące.
Tak, ale niewiele, no bo przez to, że myśmy ten temat wałkowali trochę i przez to, że to jest naprawdę niewielka uliczka i to ciężko tutaj znaleźć jakieś takie silne argumenty przeciw, więc możecie sobie wpisać krótka strefa kreatywna, takie hasło na YouTubie czy na fejsie i tam wyskoczy wam filmik taki króciutki o tym pomyśle i to by było coś niesamowitego, że ta nasza lokalna społeczność projektantów okazałoby się, że mamy wpływ na realną poprawę jakby przestrzeni miejskiej i to byłoby naprawdę super wisienka na torcie tych naszych działań i gdyby to się okazało, że tak branża kreatywna może wpływać na przestrzeń swojego miasta, to byłoby super. Byłbym z tego zadowolony, gdyby tak się okazało.
Dobra, no to słuchaj, na koniec jeszcze 5 szybkich pytań do ciebie. Własna definicja kreatywności inna niż w słowniku?
Budowanie interdyscyplinarnych zespołów.
A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności dla ciebie albo u ciebie?
Zespoły.
Jaki jest jeden morderca kreatywności dla ciebie?
Projektowanie w pojedynkę.
Okej. Okay. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym?
Na pewno cenny jest taka umiejętność poddawania swojej twórczości krytyce. I w takim życiu codziennym, bardzo trudne, ale bardzo cenne, jest taka sytuacja, że coś wymyślimy i poprosimy kogoś, co o tym myślisz? Jaka jest twoja opinia na temat tego, co zrobiłem? I to jest trudne, ale bardzo cenne. I gdybym miał komuś taką radę codzienną, takiej codziennej radzie udzielić, żeby się przełamać i poprosić o tą krytykę tego, co się zrobiło, bo okazuje się, że to jest bardzo rozwojowe. Mm-hmm.
No właśnie, to trochę się łączy z ostatnim pytaniem, czyli jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać kreatywność.
No właśnie tak. Jeżeli już tworzycie, to przełamcie się i spróbujcie zostać skrytykowanym. I krytyka to jest jednak, to nie jest przyjemne na początku, to może być nigdy nieprzyjemne, ale jest bardzo rozwojowe. Jeżeli uczymy się na podstawie opinii innych, bardzo trudno jest robić coś ciekawego i coś takiego naprawdę wyjątkowego tylko w oparciu o ten jeden procesor, który mamy w głowie. Jakby to nie był super procesor, to jednak wchodząc w interakcje z innymi osobami, nie tylko jakby z branży kreatywnej, aczkolwiek tutaj mówimy o tym środowisku kreatywnym, ale jeżeli będziemy zasięgać opinii różnych przedstawicieli tej branży kreatywnej, nie tylko samych architektów, nie tylko samych grafików, ta różnorodność tej grupy to też jest cenne, więc uczymy się poprzez jakieś takie interakcje i przecięcia się idei i też często to krytykę czy wyrażanie opinii na temat twórczości. To jest najlepsza forma nauki. Jeżeli siedzimy sami ze sobą i z projektem, z konceptem, to będzie szło bardzo, bardzo opornie i wyjście takie z tymi ideami i pozderzanie się z innymi to jest bardzo cenna rzecz.
Ja myślę, że tu też warto jest sobie uświadamiać, że jeżeli dostajemy taką krytykę, o którą żeśmy na przykład poprosili, to nie jest krytyka personalna, tylko dotycząca jakiejś konkretnej rzeczy i wtedy jeżeli umiemy oddzielić...
No właśnie ta nauka tego oddzielenia to nie każdy to ma. Mi się wydaje, że to tworzenie jednak zwiąże się często z jakąś wrażliwością i ta wrażliwość jednak sprawia, że ciężko nam to oddzielić często. Ale to jest wszystko do wyuczenia i jak się nauczymy, bo to też jest, przyjmujemy krytykę, ale czy my też umiemy dawać krytykę? Czy potrafimy ocenić czyjąś pracę? Czy my po prostu polecimy naszą opinię brutalnie? Czy my ubierzemy to jakoś w słowa? To się nagle zaczyna taka niezła psychologia i nagle zaczynamy rozmawiać, tak? No bo nie chcę ci przykrości zrobić, no ale ogólnie rzadko się zdarza, tak, że ktoś coś komuś pokazuje i ktoś mówi okej, jest super, zawsze
to,
jest.
Tak, ale to takie okej, jest super, też nic nie znaczy.
To nie o to chodzi, więc nagle wchodzimy w taką naukę komunikacji i jak tu rozmawiać, że okej, nie do końca mi się może. Jest taki żart o architektach, że jeden architekt drugiemu przedstawia swoje dziecko. No i jego komentarz, ja bym to zrobił inaczej. Więc coś w tym jest. No i rzeczywiście tutaj mi się to podoba, bo to jest wieczna nauka, taka też trochę sztuka dyplomacji i trochę psychologia, żeby wypracować jakiś tam wspólny efekt.
Gdzieś słyszałem, że krytyka czasem nawet nie musi zawierać oceny czy tam opinii, ale na pewno powinna dobrze opisać to, co się widzi, nie? Czyli jak się krytykuje, to najpierw należy opisać, co my widzimy tak naprawdę, a dopiero potem można, jak już to mamy rozkminione, to i często już na etapie tego opisu dużo się dzieje dobrego, nie?
No tutaj co osoba, to podejście, no, można się naciąć. Mi też to się zdarzało, że nie dopasowałem wrażliwości do odbiorcy i to też lekcja dla mnie, że coś, co wydaje mi się delikatną krytyką czy sugestią, może być odebrane jako
nawet albo
jakaś taka ostrzejsza niż w założeniu, więc to jest też dobre, no bo to też nas uczy. Ja uważam, że musimy się skupiać i też czytać reakcje i uczyć się rozmawiać o twórczości. Ja pamiętam, jak na ten rysunek jeździłem przed przed studiami, no to to wyglądało w ten sposób, że na koniec tych zajęć było rozkładanych 40 osób, rozkładało 40 rysunków i ten prowadzący po tym chodził i stawiał punkty i on nam tłumaczył, że słuchajcie, tak właśnie będzie wyglądał na egzaminie. Tak będziecie oceniani, że od początku nas uczył te punkty przyjmować, tak? I czasami sprawiedliwie, czasami niesprawiedliwie. I też nas na to uczulał, że czasami na twój projekt ktoś spojrzy, nie, 5 sekund i od razu oceni. No i przez to, że tydzień w tydzień te oceny jakieś tam zbieraliśmy, potem było łatwiej. Więc to bycie ocenianym i ocenianie też jest elementem kreatywności i tworzenia.
Słuchaj, mamy na Facebooku grupę społecznościową przy podcaście. Wiem, że tam już się do niej zapisałeś. Także swoje rzeczy ciekawe koniecznie tam wrzucaj, jak będzie informacja o nie wiem, imprezie, na którą nas zechcesz zaprosić, albo pewnie o działaniach, to wszystko tam koniecznie wrzucaj śmiało. I co, ja ci, Mateuszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Również. Było bardzo miło, była to wielka przyjemność.
Dziękuję również.
Słuchaczom dziękujemy za uwagę. Jak się podobało, to subskrybujcie i wszystkiego dobrego do następnego odcinka.
Do widzenia, do słyszenia.